Drogi Kościele Pański, droga część tego kościoła zgromadzającego się tutaj przy ulicy Grunwaldzkiej oraz w Głownie, drogi zborowniku, drodzy uczestnicy nabożeństwa, ja pragnę zaproponować nam dzisiaj taką wspólną lekcję z księgi biblijnej, którą rzadko czytam, a jednak zawiera ono jedno takie przesłanie, które jest bardzo ważne dla nas, oczywiście wiele też innych mądrych, pouczających fragmentów, innym dzieliłem się fragmentem w Głownie, ale dzisiaj chciałem zarysować przed nami pewien obraz, obraz wojny, a przy tym Bożą receptę na wygranie tej wojny. Będziemy uczyć się z postawy Bożego działania w życiu jednego z królów judzkich, mianowicie Jehoszafata. I swoją dzisiejszą lekcję, swoje kazanie oprę na drugiej księdze Kronik, na rozdziale 20 przede wszystkim. I na początek przeczytam jeden tylko werset. Druga księga Kronik, rozdział 20, werset 1. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Ammonici, a z nimi także niektórzy Moanici, na wojnę z Jehoszafatem. Co wiemy o tym królu Jehoszafacie? Ja zostałem zainspirowany tą historią, również jej bohaterami i mogłem zobaczyć, że bohaterem tego fragmentu wcale nie jest król Jehoszafat, chociaż jego imię przewija się tutaj najczęściej, ale bohaterem jest sam Pan Bóg. Dlaczego? Ponieważ wiemy z poprzednich rozdziałów, że Jehoszafat chodził z Bogiem, chodził za Bogiem, szukał Bożego oblicza w swoim życiu. A więc innymi słowy, jeżeli on jest Bożym naśladowcą, to znaczy, że wszystko, co właściwe w jego postępowaniu, pochodzi od samego Boga. On jest źródłem dobrego, właściwego zachowania króla Jehoszafata. Przypatrzymy się kilku wersetom z poprzednich rozdziałów, żeby sobie to naświetlić lepiej. A druga księga Kronik, 17 rozdział, werset 3 i 4. 17 rozdział, werset 3 i 4. A był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. Co ciekawe, kiedy czytałem tę historię o królu Jehoszafacie, zobaczyłem, zorientowałem się, przypomniałem sobie, że objął władzę królewską mając 35 lat, o tym możemy przeczytać w rozdziale 20, w wersecie 31. My wiemy, że mamy tylko jednego króla, a jest nim Król Królów, Pan Panów, Jezus Chrystus. Ale ja osobiście mam tę łaskę być w zborze takim przełożonym nad innymi duszpasterzami naszego zboru. Mówię celowo w liczbie mnogiej duszpasterzami, ponieważ każdy starszy zboru, każdy diakon jest również duszpasterzem, jest również odpowiedzialny za duszpasterstwo. I ja również rozpocząłem tą pracę jako duszpasterz w tym zborze w służbie pastora, tego koordynującego, mając 35 lat. Podobnie jak tutaj król Jehoszafat. Wcześniej pełniłem służbę jako ewangelista, jako starszy zboru. W roku 2019 minęło 15 lat mojej służby. Dlatego kiedy czytałem tę historię, to troszkę zostałem zainspirowany i patrzyłem na postawę króla Jehoszafata, żeby od niego się uczyć. Widzimy go tutaj jako przywódcę, dla którego życie zgodne z Bożym Słowem stanowiło główny priorytet, autorytet. On dawał przykład dla swojego ludu, jak chodzić Bożymi drogami. W drugiej księdze Kronik, 17 rozdział, werset 6 o tym mówi między innymi. 17:6. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Pytanie jednak, czy Jehoszafat mógł jako sługa pański sam próbować zatroszczyć się o naród izraelski, aby ten postępował zgodnie z Bożym Słowem? Czy był w stanie zaszczepić, wskazać, zatroszczyć się o to, aby naród, aby plemiona judejskie chodziły Bożymi drogami? Czytamy w wersecie 7, w wersecie dalej, że czyni coś innego. Mianowicie wysłał swoich książąt, wraz z nimi zaś lewitów, a z nimi kapłanów do ludu. W jakim celu wysyła tą grupę mężów bożych? Werset 9 o tym mówi. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego. Jehoszafat wiedział, że pozostaje tylko człowiekiem. On wiedział, że on sam nie jest w stanie ogarnąć potrzeb duchowych ludu. A więc miał książąt, miał kapłanów, miał lewitów, których wysyłał, którzy go wspierali, którzy razem z nim nieśli ten ciężar. My w naszej społeczności również mamy starszych, mamy diakonów, mamy nauczycielek, nauczycielki szkółki niedzielnej. Nie nauczycielki, nauczycieli, ponieważ mamy i mężczyzn, i kobiety. W jakim celu? Aby troszczyli się o lud pański, aby uczyli ich drogi pańskiej. Nie tylko stając gdzieś za kazalnicą, czy prowadząc szkółkę, ale uczyli swoim postawą, uczyli zainteresowaniem, troską o innych. Drodzy, każdy z nas przyszedł dzisiaj na to miejsce również po to, aby uczyć się, jak podążać za Chrystusem. Jednak tak jak wtedy żadni Judejczycy, ani nawet ci, którzy ich nauczali, książęta, lewici, kapłani, ani nawet sam król Jehoszafat, nie był wolny od upadku, od grzechu, tak i dzisiaj każdy duszpasterz w tej społeczności, każdy starszy zboru, każdy diakon, każdy przełożony jakiejkolwiek służby, tak jak ja jestem przełożonym koordynującym ogólne działania zborowe, nie jest wolny od złych decyzji, nie jest wolny nawet od upadków w grzech. I to niejednokrotnie. Drodzy, kiedy śledzimy historię tego króla Jehoszafata, to ja mogłem zobaczyć, jak on między innymi upadł, zresztą też niejednokrotnie, ale przytoczę jeden z tych fragmentów, upadł, sprzymierzając się z bezbożnym królem izraelskim Achabem, pogrążonym w bałwochwalstwie. Kiedy Achab, król izraelski, namówił Jehoszafata, aby razem wyruszyli na wojnę z Amarejczykami, widać, jak dalece Jehoszafat okazał Bogu nieposłuszeństwo, jak zatracił ze swoich oczu patrzenie na drogi pańskie i kierowanie się tylko drogą pańską. Otóż czytamy, nie będziemy czytać całych tych rozdziałów, ale jest opisane, jak prorok Pana Micheasz ostrzega Jehoszafata, ostrzega Achaba, ostrzega dowódców, aby nie wyruszali do walki. Jednak wbrew Bożemu Słowu rozpoczynają bitwę i ponoszą klęskę. Jeżeli w naszym życiu pozwolimy na bratanie się z grzechem, może to być duch ekumenizmu, może to być duch humanizmu, może to być duch tolerancji, może być duch egoizmu naszego własnego, to poniesiemy duchową klęskę. Jeżeli będziemy czynić coś wbrew proroctwu tej księgi, wbrew naukom zapisanym w tej księdze, wbrew ostrzeżeniom Bożego Słowa, to również poniesiemy duchową klęskę. Czy pamiętamy, że jednak Boże Słowo podkreśla, mimo wszystko jest napisane, Jehoszafat chodził Bożymi drogami. Tak, upadał, grzeszył, ale jednak był mężem Bożym i jednak to było priorytetem w jego życiu, choć nie był wolny od cielesności. Czasami jest tak, że rzeczywiście chodzę Bożymi drogami w jakiejkolwiek służbie zborowej, jako duszpasterz za Jezusem, ale przychodzi czas, kiedy coś innego, może jakieś relacje z jakimś naszym achabem, może chęć zysku, może chęć jakiegoś uznania, może chęć zauważenia, sprawia, że nie słuchamy Bożych ostrzeżeń i chcemy według własnego pomysłu rozbrojeni, bez pełnej zbroi, wyruszać na wojnę z naszymi Amarejczykami. Ogładzamy się z duchowej zbroi i pociski diabelskie po prostu nas ugodzą. Nie ma innego rozwiązania. Sprzymierzyliśmy się z jakimś achabem. Co się wtedy stanie? Jeżeli jestem w jakiejś służbie, na przykład starszego zboru, w radzie zboru, w służbie diakona, w służbie pastora głównego, to wówczas jestem współodpowiedzialny za Boży lud. Od tej odpowiedzialności za lud Boży nie są zwolnieni jednak inni bracia i siostry w Chrystusie. My często postrzegamy Kościół Pański jako tych, którzy są odpowiedzialni za jakieś służby, może wymienieni, może gdzieś występujący publicznie na środku, może gdzieś wywieszeni na tablicy zborowej i innych nas, którzy przychodzimy i korzystamy z ich odpowiedzialności i oceniamy tą odpowiedzialność. Stawiamy minus albo plus. Ale to nie jest Boży Kościół, to nie jest właściwa postawa chrześcijanina. W przypadku przepowiedzianej klęski Jehoszafata czytamy słowa proroka Michała, 18 rozdział, 16 werset. 18 rozdział, werset 16. Wtedy rzekł: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Kto jest za to odpowiedzialny? Jehoszafat? Jeżeli jesteś w rodzinie jako ojciec i wyruszasz do walki o swoją rodzinę bez Bożego błogosławieństwa, gdzieś pozostawiwszy sobie jakiś grzech, nie uporządkowawszy jakiejś sprawy przed Bogiem, to tak jakby twoja rodzina nie miała pasterza. I te przykłady możemy mnożyć. Boże Słowo mówi, że my wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za siebie nawzajem. Dlatego ktoś kiedyś wyliczył, że jest ponad 70 razy w Nowym Testamencie taki człon jedni drugich, jedni drugim. To jest odpowiedzialność za inne owce. Ona nie ciąży jedynie na starszych zboru. Oni mają dać przykład. Nauczyć świętych, mówi list apostoła Pawła do Efezjan, jak posługiwać innym. Nauczyć. Ale inni mają też posługiwać. Dzięki Bogu mamy łaskę, aby dzisiaj uczyć się na własnych błędach, na własnych doświadczeniach, podobnie jak uczył się również król Jehoszafat. Jak się on zachował? Jak ty się zachowasz podczas kolejnej próby wiary? On zobaczył, że postąpił źle, sprzymierzając się z Achabem. Jak ty się zachowasz? Może nie chcemy widzieć naszych Achabów, bo tak wygodniej, bo tak milej, bo tak przyjemniej, bo inni to mają tych Achabów multum. Ja ich nie mam. Co mógł zrobić Jehoszafat, aby tym razem trzymać się drogi pańskiej, aby poprowadzić swój lud do zwycięskiej walki z wrogami? Rozdział 20, właśnie ta historia, na którą chcę dzisiaj zwrócić uwagę, werset 2 do 4 o tym nam mówi. Rozdział 20, werset 2 do 4. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, a oto są już w Hasesson, Tamar, to jest En-Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Drodzy, ktoś idzie. Królu Jehoszafacie, ktoś idzie, ktoś nadchodzi. Ktoś idzie, nie żeby cię odwiedzić, nie żeby cię pozdrowić, nie żeby ci oddać cześć, nie do wsparcia ciebie, ale ktoś idzie na wojnę z tobą. Królu, nie jest to garstka wrogów. Nie jest to nawet jedna armia. Królu, to 3 zjednoczone armie. Armia Amonitów, Edomitów i mieszkańców gór Seiru. Mógł się zląc? Po ludzku? Nie ma szans. Drodzy, przeciw Kościołowi Jezusa Chrystusa, przeciw tobie, przeciw mnie, wyruszyły 3 armie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Mamy 3 wrogów. Armia wroga zwana diabłem, czy też zastępami diabelskimi. Później armia wroga zwana tym światem, która atakuje cały czas, a my pływamy jak gąbka. Pytanie, czy się zamoczymy. Armia wroga, najgorsza armia. Armia, która wchodzi, która jest już wewnątrz, w koniu trojańskim. Własne ja. Co możemy zrobić? Co możemy poradzić? Król Jehoszafat i my też mamy już złe doświadczenia za sobą. Mamy już upadki. Mamy już doświadczenia, jak kończy się sprzymierzenie z Achabem. Co możemy zrobić, kiedy widzimy 3 armie i zdajemy sobie sprawę, że jest to rzeczywistość duchowa? Po ludzku mamy prawo się zląc. Tak też uczynił Jehoszafat. Czy słusznie? Tak, bardzo słusznie, ponieważ zwycięstwo rozpoczyna się od zobaczenia najpierw własnej słabości, własnej niemocy, własnej niemożności pokonania tych wrogów. Zwycięstwo rozpoczyna się od zobaczenia potęgi wroga, że to nie jest tak, że jego strzały nie są w stanie mnie dotknąć, bo jestem taki fajny. Ale nie możemy kierować się tym strachem. Nie może to dalej nas zniewalać. Dlaczego? Ponieważ Boże Słowo mówi nam, w drugim liście do Tymoteusza 1,7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Dlatego Jehoszafat zląkł się, ale później zaczął coś dalej czynić. Co zaczął czynić? Czytamy, że zaczął wołać do Pana. Ale jak? Mamy często takie wyobrażenie. No, Jehoszafat, tak, pastor, widzi armię, ciąży na nim odpowiedzialność, powinien schować się do komory i codziennie się modlić. Modlić się. Zamknął się w swoim pałacu królewskim, w komorze, modlił się, zapewne tak. Ale nie to jest tutaj uwypuklone. Czytamy, że Jehoszafat zaprosił do modlitwy połączonej z postem cały lud Judejczyków. On wiedział, że on jest tylko jednostką, zwykłym człowiekiem, ułomnym, upadającym, który potrafi sprzymierzyć się z Achabem, ale ma wielkiego Boga, który chce widzieć cały lud zjednoczony w modlitwie. My również chcemy w imieniu Rady Zboru zaprosić cały zbór do zjednoczenia w modlitwie. modlitwie połączonej z postem. Jak to możemy czynić? Przeczytajmy ten rozdział 20 od wersetu 5 do 7. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, który by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Gdzie zaczął wołać do Boga król z całym swoim ludem? Nie sam, ale z całym swoim ludem. Zobaczyli, że jest moc schowana gdzieś w Jerozolimie, a może w Częstochowie, a może w Toronto, a może w Kansas City. Nie. Po prostu stanęli w modlitwie w świątyni pańskiej. My wiemy z Nowego Przymierza, że świątynia pańska jest w naszych sercach, jeśli tam zamieszkał Duch Święty, Duch Mocy, Duch Miłości, Duch Powściągliwości. Tam jest świątynia pańska. I mogę we własnym sercu stanąć przed Bogiem w modlitwie, w świątyni pańskiej. Drodzy, na niezwykle istotną sprawę zwrócił uwagę król, modląc się wraz z ludem. Rzekł do Boga: w Twoim ręku, Panie, tak, jest siła i moc. Nie w ludzie, nie we mnie. W Tobie jest siła i moc. Drodzy, my, kiedy mamy własne wyobrażenie Kościoła, często nie oparte na Biblii, a jeśli coś jest oparte na Biblii, to mamy własne wyobrażenie o ratunku dla Kościoła, o ratunku dla siebie. Czasami nie widzimy potrzeby ratowania, bo już jesteśmy w ratowaniu i teraz jest wyratowanie, teraz jest dobrze. No to z czego nas jeszcze ratować? Ale do końca życia potrzebujemy ratunku. Naszej własnej, zepsutej, grzesznej natury, która nam podpowiada, że nie potrzebujemy żadnego ratunku. Ta historia przypomina, że aby być silnym, mocnym, odnieść zwycięstwo, to trzeba szukać wciąż na nowo bliskości z Bogiem w modlitwie i poście. Czego potrzebujemy, aby zostać ocaleni? Nie ma ratunku bez uświadomienia sobie, że jesteśmy uciśnieni, oblężeni, zaatakowani przez wroga. Jeżeli będziemy uważać, że nie potrzebuję żadnych zmian w moim osobistym życiu, w moim charakterze, w moim sposobie myślenia, w moich wartościach, w moich priorytetach, bo już osiągnąłem wystarczający pułap duchowości, teraz inni powinni się nauczyć. Albo w rodzinie wszystko jest już w porządku, w kościele jest tak dobrze. To nie powtórzymy wtedy za Jehoszafatem i ludem Judy. Werset 9 mówi, co powiedzieli. Będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku. Bo nie będziemy widzieć żadnej głębi ucisku. Jaka głębia? A Ty wysłuchasz i ocalisz. Kogo dziś wzywamy do postu i modlitwy? Pastora, starszych zboru, diakonów, liderów służb zborowych? Też. Ale my, dorośli, mamy może zaplanować, wszyscy zjednoczyć się w modlitwie, tak jak tu jesteśmy, dzieci są na szkółce, oto to już dzieci nie dotyczy. Mamy zjednoczyć się w modlitwie. Jak zrobili to Judejczycy? Zobaczmy, werset 13. Podczas tego stali przed Panem wszyscy, Judejczycy, nawet ich małe dzieci. Nawet ich małe dzieci. Ich kobiety i synowie. Werset 15. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Tato, mamo, mężu, żono, Starsza siostro, czy jesteś gotowy po powrocie do domu dać przykład postu i modlitwy swoim dzieciom? Czy jesteś gotów zaprosić, wezwać ich do wspólnej modlitwy? Tych wierzących zborowników, tych wierzących domowników, te wierzące dzieci, a może zachęcić do przynajmniej spędzania czasu przy tobie, jak ty będziesz się modlił, te niewierzące dzieci. Ja mówię to również do siebie, jako ojciec, jako mąż. Ktoś powie, ale dzieci jak rosną, to nie zawsze mogą pościć, tak? No my tu mówimy o poście i modlitwie. No bo dziecko przecież musi się rozwijać, no nie będzie się głodzić, prawda? Ale znając biblijne znaczenie postu, możemy powiedzieć, tak, mogą. Mogą. Dlaczego? Kiedy Jezus pościł, to poszedł na pustynię. Nie miał tam towarzystwa apostołów, przynajmniej o tym nie czytamy. Nie miał tam mediów społecznościowych, nie miał tam telewizji, nie miał tam dobrego ciastka i herbatki, czy też Pepsi w przypadku może młodzieży. Drodzy, zachęcajmy siebie i wierzące dzieci do pójścia na pustynię. Czyli rezygnacji, może na najbliższy tydzień, z Facebooka. Może z Netflixa. Może z dobrego ciastka. Po co? Po co? Co to da? Co to ma wspólnego z duchowością? Apostoł Paweł powiedział, między innymi w pierwszym liście do Koryntian 9:27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Drodzy, czasami panuje w chrześcijaństwie taka moda na bezstresowe własne wychowanie jako dziecka Bożego. No bo cóż ja będę się umartwiał, tak? Ale wierzę, że jeśli nie nauczę się zapierać i rezygnować z ulubionego ciastka, z ulubionego Facebooka czy ulubionego programu telewizyjnego, to również w kwestii spraw duchowych nie będę chciał, nie będę potrafił zrezygnować z własnej cechy charakteru, która mi się po prostu podoba. Postawienia na swoim, no bo dlaczego ja mam ustąpić? Z wygody, z trwania w gniewie, plotkowania. No bo dlaczego mam rezygnować z tego, co lubię? No bo to oznacza również jakieś zapieranie się i rezygnację. A my wtedy nie jesteśmy tego nauczeni. Nie okłamujmy się. Jak nie potrafimy i nie chcemy zrezygnować z takich cielesnych rzeczy, to i z duchowych nie potrafimy i nie chcemy rezygnować. W duchowych sprawach będziemy pokonani. Ćwiczenie cielesne przynosi pożytek. To jest ćwiczenie cielesne. Czy jako zbór, czy jako członek tego zboru jestem gotów zjednoczyć się z innymi w poście i modlitwie? Podkreślałem, nie chodzi jedynie o niejedzenie, czy też o w ogóle o niejedzenie. Chodzi o post biblijny, w którym Bóg ma upodobanie. Czy codziennie chcę wspólnie powierzać Bogu nasz zbór, nasze rodziny, nasze troski i w końcu to najważniejsze, mój osobisty charakter. Drodzy, bo zaczynamy często od końca. Chcemy uzdrawiać Kościół Pański. Chcemy uzdrawiać ten szerzej rozumiany, nie tylko zgromadzający się w jednym miejscu. Chcemy uzdrawiać lokalny zbór. Chcemy uzdrawiać naszych domowników. Ale uzdrowienie musi się koncentrować najpierw na mnie. Czy chcę wspólnie powierzać Bogu nasz zbór, nasze rodziny, nasze troski, mój osobisty charakter? Kiedy coś wydaje nam się niemożliwe, zbyt trudne, to posłuchajmy słowa Pana skierowanego do zjednoczonych w modlitwie Judejczyków, właśnie w tej omawianej historii. Zaczytamy o tym w wersecie 15. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Chciejmy wyruszyć na wojnę. Może inaczej. Chcemy obronić się przed zasadzkami diabelskimi. Chcemy obronić się przed wrogami, którzy są u naszych bram. Chcemy to czynić, rozpoczynając od siebie. Zjednocząc się z całym Kościołem Pańskim w czasie postu i modlitwy, do czego serdecznie zachęcam. Powstańmy do modlitwy.